Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń zostali w sobotę podczas Kongresu Zjednoczeniowego wybrani współprzewodniczącymi Nowej Lewicy. Czy taka dwuwładza nie zaszkodzi w zarządzaniu ugrupowaniem?
Na pewno nie. To jest po pierwsze dotrzymanie słowa, tego słowa, które daliśmy sobie wspólnie, czyli politycy lewicy, politycy SLD i politycy wiosny na zjeździe krajowym, na konwencji krajowej. Pandemia pokrzyżowała nam trochę plany, miało to wszystko zakończyć się szybciej, ale szczęśliwie w minioną sobotę udało się te obie partie połączyć i ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. To są równoprawni współprzewodniczący. Ja tutaj już nie widzę żadnego problemu. Myślę, że te jakieś... Oczywiście były konflikty, nie wszystkim to się jak zwykle w partii podoba, ale wiele spraw zostało wyjaśnionych i też pokazuje, że no, było blisko 1000 delegatów i praktycznie jednogłośnie zostali wybrani tymi współprzewodniczącymi. Tak jak jeszcze 14 wiceprzewodniczących, bo partia to nie tylko Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, ale także jeszcze 14 wiceprzewodniczących. Po siedmiu z SLD i po siedmiu z wiosny.
Ale jest pan pewien tego, że współprzewodniczący będą równoprawni? Przecież Włodzimierz Czarzasty jest uważany w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Byłem teraz już w Sojuszu Lewicy Demokratycznej za człowieka, który lubi trzymać władzę w swoich rękach.
Ale każdy, czy mówimy, każdy, kto stoi na czele partii, lubi trzymać władzę w swoich rękach.
No tak, ale no wie pan do czego tam dochodziło. Leszek Miller odszedł, no, teraz konflikt z Joanną Senyszyn.
To będą dwie pary rąk do trzymania tej władzy. I ja myślę, że to bardzo pomoże, że tak powiem, demokracji wewnątrzpartyjnej. Ja tutaj naprawdę żadnych obaw nie widzę. A tak jak powiedziałem, no nie wszystkim można powiedzieć to, może nie, że to połączenie, ale... Na ostatniej prostej byli tacy politycy u nas w partii i są. Część, można powiedzieć, zrozumiało te swoje jakby nie najlepsze zachowanie, odpuściło. Była taka część polityków, która chciała, jak powiedziałem, na ostatniej prostej ten wózek trochę wykoleić, ten wózek połączeniowy. No nie udało im się.
O kim pan mówi?
I się cieszę. No wiecie państwo, byli tacy politycy, którzy często w mediach się, że tak powiem, niezbyt przychylnie wypowiadali o zasadach połączenia, ale oni ten po rozmowach bardzo burzliwych, ale wewnątrz partii, bo szanowni państwo, no, trzeba pamiętać o tym, że żadnej partii, żadnej organizacji wynoszenie spraw na zewnątrz, jeszcze podkoloryzowanie to w mediach, żeby to było bardziej atrakcyjne dla mediów, które żywią się różnego rodzaju nie najlepszą atmosferą, żeby to wynosić, żeby to komukolwiek pomogło. Są partie bardzo hermetyczne. Myśmy byli tak, można powiedzieć, rozdyskutowani, że niektórzy tego, mówiąc wprost, ciśnienia nie wytrzymywali i powiedzieli parę słów za dużo. Są tacy, którzy za te słowa przeprosili, idziemy do przodu, bo naprawdę partia, która zajmuje się sama sobą, no nie ma zbyt wielkiej przyszłości. My przyjęliśmy też na tym kongresie krajowym bardzo ambitny program. To nie jest program tylko wyborczy, to jest program wieloletni, naprawdę na dekadę rozpisany. Ja byłem członkiem tego zespołu programowego I akurat odpowiedzialny byłem za kwestie związane z ochroną zdrowia i myśmy wspólnie i przedstawiciele wiosny i przedstawiciele lewicy dogadali się naprawdę bardzo, to była wielomiesięczna ciężka praca, dogadaliśmy się co do tych założeń i szczegółów programowych. I ten program został przyjęty i będziemy teraz go realizowali. I będziemy zajmowali się programem, a nie sobą.
No to efektem tego wielomiesięcznego, tej wielomiesięcznej pracy nad minimum programowym mamy coś takiego, że przywrócenie praworządności, reforma mediów publicznych, 7,2% PKB na ochronę zdrowia, publiczny żłobek i przedszkole w każdej gminie, Polska wolna od węgla do 2035 roku, koniec indoktrynacji w szkołach. Czy myśli pan, że to są właśnie te pomysły, które zachwycą i przekonają Polaków do was?
Tak, no pan powiedział oczywiście o takich filarach tego, może nawet nie filara, bo częściowo były to szczegóły, ale jak wyjdziemy na ulicę i byśmy wyszli na ulicę naszego województwa czy na ulicę Warszawy i zapytali się przechodnia, co naprawdę go gryzie na co dzień, to jest między innymi kwestia nie najlepszego stanu środowiska naturalnego, to, że około 50 tysięcy Polek i Polaków co roku umiera na choroby związane z tym, że oddychamy złym powietrzem, bardzo często można powiedzieć zatrutym powietrzem. I to jest kwestia naszego życia, ale to jest kwestia przyszłości kolejnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków. W związku z tym to naprawdę są istotne rzeczy. Kwestia ochrony zdrowia. To, żeby ochrona i system ochrony zdrowia pracował, funkcjonował właściwie, że jeśli mamy w Konstytucji zagwarantowaną bezpłatną ochronę zdrowia, to ona powinna rzeczywiście taka być. Ja robiłem niedawno kontrolę w Urzędzie Wojewódzkim, która ukazała, że system ratownictwa medycznego nie tylko w naszym województwie, ale w Polsce praktycznie jest w zapaści. Jeśli na ulicę Gdańska zamiast 14 karetek wyjeżdża 5, no to nie można powiedzieć, tak było we wtorek, to nie można powiedzieć, że nic się nie stało, bo naprawdę kwestia taka, że chwycimy za telefon i będziemy chcieli dodzwonić się na pogotowie i żeby to pogotowie przyjechało, to w tym momencie dla nas, dla mnie, dla naszej rodziny, dla wszystkich bliskich jest kwestią najważniejszą, a nie to, czy będzie kolejny marsz wyklętych, czy festiwal wyklętych zrobiony za publiczne pieniądze. To nie jest sprawa pierwszorzędna. I my chcemy mówić o sprawach pierwszorzędnych, a nie trzeciorzędnych.
Czyli pierwszorzędną sprawą dla was jest ochrona środowiska i Polska wolna od węgla do 2035 roku. Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że tak ambitny plan, bo Polska jest uzależniona od węgla, spowoduje to, że ceny energii pójdą w górę, a jednak chyba większość Polaków właśnie teraz myśli o tym, jak zacisnąć pasa, żeby te opłaty za energię wytrzymać.
Ja spojrzałem 3 dni temu na rachunek, który płacimy w domu i od ostatniego rachunku, mimo że zużycie energii się praktycznie nie zmieniło, wzrósł o blisko 70 zł. I ma pan rację, to jest kwestia bardzo ważna, kwestie związane z energią, z to ile płacimy za paliwo, ile płacimy za energię elektryczną, ile płacimy za gaz, ale trzeba jasno powiedzieć, że przez 6 lat ta obecna władza, żeby rachunki nasze były niższe, nie zrobiła nic, a co więcej zrobiła jeszcze więcej złego, bo chociażby wprowadziła bardzo rygorystyczne i niezrozumiałe przepisy dotyczące budowania nowych farm wiatrakowych, czyli praktycznie zahamowała rozwój energii tej odnawialnej, pochodzącej z wiatru na lądzie. Tego nie można praktycznie w Polsce już dzisiaj budować. Kolejna kwestia, Ostrołęka, elektrownia węglowa, w której utopiono blisko 2 miliardy złotych, która teraz musi być wyburzona.
Ale myśli pan, że te inwestycje spowodowałyby to, że ceny energii w Polsce byłyby niższe? Przecież ceny energii rosną na całym świecie. Dzisiaj czytałem takie opracowanie, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu 2 miesięcy o 40% do góry poszły ceny prądu.
Z każdym rokiem Polska będzie płaciła coraz większe kary za emisję dwutlenku węgla, ponieważ nie przeszliśmy z energii ze źródeł kopalnych, czyli z gazu, z węgla kamiennego, z węgla brunatnego na odnawialne źródła energii, czyli chociażby energię pozyskiwaną z wiatru czy energii słonecznej. Tutaj rząd praktycznie nic nie zrobił, a jak powiedziałem, w wielu przypadkach jeszcze pogorszył sytuację. I my teraz za to płacimy, to znaczy będziemy płacili karę za emisję dwutlenku węgla. Znaczy praktycznie najwyższe w Unii Europejskiej, bo żeśmy przespali to, bo żeśmy nic nie zrobili. 6 lat toczy się dyskusja o lokalizacji elektrowni jądrowej w naszym kraju.
Nie sześć lat, panie pośle. Dużo dłużej się toczy. Myślę, że w granicach 15-20 lat.
Ale w sytuacji, kiedy żeśmy powiedzieli, że stawiamy również na elektrownię jądrową. Ja mówię o obecnej koalicji. Platforma oczywiście tutaj też wiele złego zrobiła, bo była spółka EJ1, na którą wydano kilkaset milionów złotych i te pieniądze przejedzono i elektrowni nie ma. ale no, ja mówię teraz o tej koalicji, która od 6 lat rządzi i oni także nic nie zrobili. A bez elektrowni jądrowej nie ma możliwości utrzymywania, jak to energetycy mówią, stabilnych źródeł zasilania, bo trzeba powiedzieć, że elektrownia jądrowa to utrzymuje ten system w równowadze, no bo czasami wiatr nie będzie wiał tak, jak powinien i słońce nie będzie zawsze tak mocno świeciło, aby chociażby w nocy, aby zapewnić dopływ energii. Więc my jesteśmy skazani na elektrownię jądrową, czy się komuś to podoba, czy nie. No chyba, że ktoś nie chce mieć energii elektrycznej w mieszkaniu, no ale to już jest...
Dobrze, panie pośle, zostawmy energię, wróćmy do polskiej polityki. Robert Biedroń mówi o tym, że rozmowa dotycząca tego, czy powstanie wspólna lista opozycji w wyborach, to jak przepowiadanie tego, jaka będzie pogoda za 2 lata, a jednocześnie liczy na współpracę z innymi partiami opozycyjnymi, jeśli chodzi o to wasze minimum programowe. Nie ma tu sprzeczności?
Absolutnie nie ma. My na co dzień współpracujemy z demokratyczną opozycją w Sejmie, czy na komisjach sejmowych, czy składając projekty ustaw, czy zwołując chociażby komisje sejmowe. Ja jestem, jak powiedziałem, odpowiedzialny za kwestie zdrowotne i my często zwołujemy komisje sejmowe i podpisujemy się pod wnioskiem Platformy Obywatelskiej, PSL-u, oni pod naszymi, więc ja tutaj żadnego problemu nie widzę. A to, czy będzie jedna wspólna lista opozycji, czy może dwie, to się pewnie rozstrzygnie na kilka miesięcy przed wyborami. Dzisiaj to jest za wcześnie. Ja myślę, że pozostałe partie opozycyjne mają też sporo pracy, żeby uporządkować swoje wewnętrzne sprawy. Myśmy to zrobili w sobotę i mocno ruszamy do pracy. I wiem, że te inne partie no, też mają wybory. Platforma będzie miała wybory także i tutaj na Pomorzu i w innych regionach kraju. PSL też stoi przed dużym wyzwaniem, bo też jest na granicy progu. Można powiedzieć, od wielu lat odejście Kukiza pogorszyło jeszcze sytuację PSL-u. W związku z tym my jesteśmy otwarci na współpracę, ale mówienie o wyborach to i o tych wspólnych listach to jest zdecydowanie za wcześnie. Jak powiedziałem, nie zajmujmy się sobą, tylko po prostu, może to zabrzmi górnolotnie, ale zajmiemy się Polską.
A nie obawia się pan tego, że zostaniecie zjedzeni przez Koalicję Obywatelską? A pytam o to, bo widzimy chociażby to, że liderzy lewicy ochoczo przystają na wezwanie Donalda Tuska do uczestnictwa w zwołanej przez niego demonstracji. Może trzeba było zaproponować coś swojego, a nie dawać poparcie inicjatywie Koalicji Obywatelskiej?
Ale ja po pierwsze nie uznaję tego za inicjatywę Koalicji Obywatelskiej.
No nie, tylko no, panie pośle, wezwał do tej demonstracji Donald Tusk osobiście.
Ale współorganizatorem było wiele stowarzyszeń, między innymi Komitet Obrony Demokracji. Także to nie jest tak, że tam były, nie wiem, może flag Platformy Obywatelskiej, tylko może flag polskich i unijnych. Ja byłem na Placu Zamkowym. I naprawdę nie uznaję tego za wiec takiej czy innej partii politycznej, tylko za wiec tych Polaków i Polek, którzy czują się obywatelami i obywatelkami Unii Europejskiej i nie chcą być wypychani w ramiona Łukaszenki czy Putina. Po prostu to ja bym tego politycznie absolutnie nie łączył. W 2003 roku w referendum unijnym 14 milionów Polek i Polaków powiedziało i opowiedziało się za byciem w Unii Europejskiej. I to nie było referendum partyjne, tylko to było referendum, które na dziesiątki, a może i więcej lat pokazuje, że miejsce Polski jest w zjednoczonej, w jednoczącej się Europie, w Europie, w której przestrzegamy praw obywatelskich przed którą jest bardzo duże wyzwanie, żeby być gospodarką i takim systemem społecznym, który przeciwstawi się chociażby rosnącej pozycji Chin na świecie. W związku z tym to są wyzwania, które będą naznaczały naszą pozycję na dziesiątki lat. Jak powiedziałem, dla przyszłych pokoleń. Nie tylko dla nas tu i teraz.
To jeszcze krótko na koniec pytam właśnie a propos tego wątku. To Szymon Hołownia czy lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz nie są zwolennikami Polski w Unii Europejskiej, bo oni nie wzięli udziału w tej manifestacji.
Był między innymi poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Kalinowski z PSL-u występował.
Tak, i został skrytykowany przez Marka Sawickiego, także kolegę partyjnego za to.
Ale widzi pan, no znowu zajmujemy się partiami, zajmować się przyszłością. Dla mnie, szczerze mówiąc, bulwersującym, to delikatnie chciałbym to określić, było zachowanie, czy występ, jak to nazwać, pana Roberta Bąkiewicza ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ze Straży Narodowej, tak się on ładnie nazywa, który zakłócał swoimi głośnikami wystąpienie chociażby dwóch uczestniczek Powstania Warszawskiego. To było dla mnie coś niedopuszczalnego, kiedy my śpiewaliśmy hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a ten człowiek wył, pluł jadem do głośników i zakłócał tą uroczystość. A dla mnie chyba tutaj najbardziej bulwersujące jest to, że pan Bąkiewicz dostał z budżetu Ministerstwa Kultury, czyli od nas wszystkich, tak, od podatników, 3 miliony złotych i 500 000 wydał na system nagłośnieniowy, którym zakłócał tą uroczystość, a 115 tysięcy, za 115 tysięcy kupił sobie samochód terenowy, tak, żeby jeździć i pluć tym jadem nienawiści. Już szkoda naprawdę rozmawiać. No to jest niesamowicie przykre.
Tu się chyba, panie pośle, zgadzamy, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję i dobrego dnia. I do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A naszym gościem był Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy, z którym rozmawiał Jarosław Popek. Jest za 14 minut, godzina 9.